To audycja na cztery łapy. Dziś rozmawiamy o nietoperzach. Trochę nietypowo, ale to reakcja na sygnały mieszkańców Rzeszowa, którzy informują nas o nowych lokatorach. Często piszą również, że sprawiają one problemy. No to dziś tej sprawie właśnie się przyjrzymy. W studiu profesor Konrad Leniowski, biolog z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu. Dzień dobry panu.
A telefonicznie łączy się z nami Hanna Cichocka ze Stowarzyszenia Prawnicy na Rzecz Zwierząt. Dzień dobry pani.
Dzień dobry, witam.
Zacznijmy od pana profesora i od pytania, które pojawia się pewnie najczęściej. Czy należy bać się nietoperzy?
Ciekawe pytanie i zdecydowanie nie. Odpowiedź jest krótka, dlatego że to są bardzo ciekawe zwierzęta, płochliwe i w takim normalnym współbytowaniu z nimi zupełnie niegroźne, a nawet powiedziałbym, że bardzo pożyteczne.
Dlaczego pożyteczne?
Dlatego, że to są zwierzęta, które żywią się w naszej części świata owadami i to tymi, które najczęściej człowiekowi uprzykrzają życie. Na przykład komarami, te, które żyją w Rzeszowie i jego okolicach, zjadają ich naprawdę duże ilości, a to znowu poprawia nam normalny dzień.
Zanim przejdziemy do spraw prawnych, skupmy się jeszcze na tym, jakie rodzaje nietoperzy, jakie gatunki nietoperzy najczęściej występują w Rzeszowie.
Ogólnie sytuacja jest dynamiczna i w Polsce na przestrzeni ostatnich lat ilość nietoperzy wzrasta, to znaczy ilość stwierdzonych w Polsce nietoperzy wzrasta. Najpierw było ich 23, potem 25, a teraz nawet 28 gatunków. Natomiast w Rzeszowie sytuacja także ma się dynamicznie, ponieważ możemy mówić o regularnie występujących 7-8 gatunkach, o karlikach, malutkim, większym, o nocku rudym, o gacku brunatnym, a także mroczku późnym oraz tych, które występują nieco rzadziej w swoich bardzo specyficznych siedliskach, czyli mroczku pozłocistym, borowcu wielkim i karliku drobnym. To jest w sumie 8 gatunków, które możemy tutaj bardzo ciekawe sformułowanie, zaobserwować, najczęściej nie jako lecącego nietoperza, a raczej odsłuchać, jeżeli mamy taki detektor, bądź faktycznie zobaczyć, gdy są w spoczynku, gdy gdzieś sobie wiszą. Natomiast to jest ciekawostka, że od naukowej strony nietoperze najczęściej stwierdza się za pomocą detektorów. Detektory sprawiają, że widzimy na wykresach charakterystykę, czyli sonogram, co jest wizualnym odbiciem ich głosu echolokacyjnego i na podstawie tej charakterystyki tego głosu, czyli tego głosu, który umożliwia im orientację w przestrzeni, jesteśmy w stanie oznaczyć je do gatunku.
W polskim prawie nietoperze są ściśle chronione. Czy to znaczy, że każde działanie wobec nich może być traktowane jako przestępstwo, pani Hanna Cichocka?
Tak, w istocie. W polskim prawie, ale także w prawie międzynarodowym, w aktach prawa międzynarodowego, których Polska jest sygnatariuszem, nietoperze są gatunkiem w przeważającej części tych aktów rzędem zawierającym gatunki nietoperzy ściśle chronionych. W polskich przepisach tym aktem prawnym, które wskazuje na to, które z tych gatunków nietoperzy są chronione, jest rozporządzenie ministra środowiska w sprawie ochrony gatunkowej, które w załączniku pierwszym obejmującym właśnie gatunki objęte ochroną ścisłą wymienia ponad 20 tych gatunków nietoperzy. Ponadto można powiedzieć, że w polskich przepisach obowiązuje takie poziomy ochrony gatunków i tutaj w przypadku nietoperzy można powiedzieć, że to jest najwyższy poziom ochrony, gdyż nie tylko, że występują w załączniku pierwszym, czyli w tych obejmującym gatunki ściśle chronione, ale także w załączniku czwartym, który obejmuje gatunki wymagające ustalenia stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu lub regularnego przebywania. Poza tym też w stosunku do gatunków nietoperzy obowiązują też dodatkowe zakazy opisane w tym rozporządzeniu, takie jak m.in. zakaz umyślnego płoszenia lub niepokojenia, a nawet zakaz fotografowania, filmowania lub obserwacji mogących powodować ich płoszenie lub niepokojenie. Polskie przepisy oczywiście przewidują możliwość naruszenia czy wykonywania tych czynności objętych zakazami, natomiast one są ściśle obwarowane pewnymi przesłankami i do tych przesłanek należą przede wszystkim brak rozwiązań alternatywnych. Drugim takim nadrzędną przesłanką, która umożliwia uzyskanie zezwolenia na wykonywanie czynności podlegających zakazom, jest brak szkodliwości dla zachowania we właściwym stanie ochrony dziko występujących w populacji tych gatunków. Natomiast i tam są już dodatkowe przesłanki, które są opisane w artykule 56 6 ustawy o ochronie przyrody. Natomiast ja chciałam się skupić właśnie na tym braku rozwiązań alternatywnych, bo w tej opisanej sytuacji tutaj, na którą pan redaktor wskazywał, wygląda na to, że nietoperze, które zadomowiły się, tutaj pewnie też pan profesor więcej opisze te zwyczaje nietoperzy, że jest to kolonia rozrodcza, która najprawdopodobniej wkrótce opuści ten blok mieszkalny i tutaj tym rozwiązaniem alternatywnym jest po prostu nie podjęcie żadnych działań, czyli poczekanie, aż ta kolonia ten budynek opuści.
Jak najbardziej, ja chętnie uzupełnię tę wypowiedź, ponieważ o prawie już dużo się dowiedzieliśmy. To jest bardzo kompletna wiedza, którą pani nam przekazała. Natomiast warto zadać pytanie, dlaczego to prawo jest tak zbudowane. I to jest bardzo subtelna i ciekawa rzecz, dlatego że skoro mamy zespół gatunków tak silnie chroniony, to oznacza, że one są po pierwsze wrażliwe, po drugie bardzo trudno znaleźć alternatywne rozwiązania dla ich ochrony, co oznacza, że one wybierają sobie albo miejsce, albo czas, albo zasoby, które są reglamentowane w sposób naturalny. Na przykład nie mają odpowiedniego schronienia, albo warunki w tym schronieniu są bardzo specyficzne. Na przykład bardzo określona stała wilgotność i stała temperatura. Te warunki w środowisku ze względu na miejsca bytowania tych nietoperzy występują znacznie rzadziej niż nam się wydaje. Dla nietoperzy na przykład, dla spoczynku zimowego albo dla ich rozrodu potrzebne są miejsca o określonej temperaturze, o określonym przewiewie i jeszcze zlokalizowane w obszarach, które stosunkowo na przykład do kolonii lęgowej niedaleko mają miejsce potencjalnego żerowania. Jeżeli do tych cech, które teraz tylko nazwałem, dołożymy kilka innych, na przykład brak barier albo brak dużej ilości światła, które może płoszyć, potencjalnie może płoszyć albo zmieniać zwyczaje żerowania nietoperzy, otrzymamy taką mozaikę cech, taką mapę i okaże się, że określone gatunki nietoperzy mogą bytować w bardzo niewielu miejscach. To dlatego na przykład dla niektórych z nich jest zakaz wchodzenia na strychy i fotografowania, ponieważ są wrażliwe na przykład na nawet błysk lampy błyskowej.
To ja tutaj muszę dopytać. Jest pan rzeszowianinem?
Tak.
No właśnie, więc kojarzy pan na pewno ulicę Jana Welca,
tak.
Gdzie ona leży, w jakim miejscu ona się znajduje. I właśnie między innymi stamtąd docierają do nas sygnały od mieszkańców, że tam no, te siedliska nietoperzy są w sporej ilości.
Okej, to w takim razie jest mi dużo łatwiej o tych cechach siedliskowych powiedzieć. Faktycznie mówimy o tej części północnej naszego miasta. Mówimy także o bezpośredniej okolicy Doliny Wysłoka,
tak jest.
Czyli rzeki. Mówimy także o terenach, które stosunkowo niedawno zostały zabudowane przez człowieka, a więc są na szczęście dla tamtejszych mieszkańców jeszcze w całkiem sporej ilości zieleni. A te wszystkie cechy razem z występującą w okolicy oczyszczalnią ścieków zwiększają potencjalnie występowanie pokarmu dla nietoperzy, a w konsekwencji dają możliwość utrzymania się tam w większej populacji. Jeżeli nałożymy na te cechy potencjalne wystąpienie dłuższego procesu budowy bloków, które mogą być takiego mieszkalnictwa wielorodzinnego, to możemy mówić o lepszych kryjówkach dla nietoperzy. Mamy w okolicy także duży most, który może mieć dużo zakamarków betonowych. Mamy również komin. Mamy obszary, gdzie te nietoperze mogą się chować, co oznacza, że mamy cały zespół cech mogących potencjalnie pozytywnie wpływać na ich liczebność. Z tego powodu na pewno tamten obszar, jako jeden z kilku na terenie miasta bądź jego najbliższego otoczenia, nazwałbym takim wpływającym pozytywnie na możliwość wystąpienia nietoperzy.
No dobrze, w takim razie wiemy już, że nietoperze żyją w naszych miastach. Pani mecenas, czy to, że nietoperze właśnie pojawiają się w budynkach mieszkalnych, coś zmienia w obowiązkach właścicieli nieruchomości?
W istocie na pewno są przepisy, między innymi właśnie wspomnianej ustawy o ochronie przyrody, które wprowadzają te zakazy, o których wspominałam, i naruszenie tych zakazów może się spotykać z odpowiedzialnością karną. Nie tylko taką, którą przewiduje ustawa o ochronie przyrody, ale także ustawa o ochronie zwierząt, która jest takim lex generalis, można powiedzieć, w stosunku do wszystkich zwierząt kręgowych, a do takich należą nietoperze. I tutaj nawet ustawa o ochronie zwierząt przewiduje karę pozbawienia wolności za zabicie zwierząt z naruszeniem przepisów, a jeśli jest to zabicie ze szczególnym okrucieństwem, z którym moglibyśmy mieć na przykład do czynienia w przypadku pozbawienia zwierząt, ucieczki z miejsca i skazania ich na śmierć głodową, to wówczas grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Dodatkowo sąd może zarządzić nawiązkę od 1000 zł do 100 000 zł.
To ja może uzupełnię to pani wypowiedź, ponieważ to są oczywiście bardzo poważne konsekwencje. Natomiast ja odwołam się do takiego typowego sumienia ludzi, którzy lubią zwierzęta. Otóż to są zwierzęta delikatne, które też są lekkie, a to oznacza, że kumulują w sobie niedużą ilość energii. To znaczy, że szybko głodnieją. Podobnie na przykład jak małe ptaki. Jeżeli one muszą regularnie żerować, a my na przykład przez krótki czas nie damy im możliwości wylecenia na zewnątrz, na przykład zamkniemy okno w piwnicy albo na strychu, to ograniczy im, nawet jeżeli zrobimy to na chwilę, przez to, że nie wiemy o ich istnieniu czy współistnieniu z nami, na przykład w naszej własności, to ta krótka deprywacja od pokarmu może skończyć się tragicznie, dlatego że nietoperze, zwłaszcza te mniejsze gatunki, mają na tyle niewiele tej energii zakumulowanej w ciele, że żeby na przykład przeżyć dzień, część z nich wpada w rodzaj torporu, takiego odrętwienia, które to zjawisko obniża zużycie energii, czyli ten spoczynek. To zjawisko czasem nawet zwykły Kowalski może zaobserwować w okresie migracji nietoperzy, które już niedługo ma miejsce. I w tym okresie nawet na drzewach albo na starszych budynkach można zaobserwować nietoperza, który sobie gdzieś tam w narożniku zawiśnie i będzie sobie tak 2-3 dni odpoczywał. To się zdarzy. I za 2-3 dni jakby obudzi się i poleci znowu gdzieś. To bardzo jest częste zjawisko dla migrujących gatunków. To pokazuje, że one potrzebują nie tylko spoczynku, ale jeżeli ten spoczynek rozpoczynają i on jest dłuższy, to muszą obniżyć zużycie energii, żeby to, co mają zakumulowane, wystarczyło im na dłużej. Tak na przykład dzieje się w okresie gorszej pogody.
Panie profesorze, nietoperz dostaje się do naszego mieszkania bądź do naszego domu. Wleci na przykład przez okno. Jak się wtedy zachować? Co najlepiej zrobić?
Warto zrobić rzecz, która jest dla nas dosyć trudna. Po pierwsze, nie pobudzać się. Najczęściej doradzanym takim sprawnym sposobem jest zaczęcie od zamknięcia tego pomieszczenia, czyli zamknięcia drzwi, żeby ten nietoperz nie przyleciał gdzie indziej. Potem, jeżeli jest otworzone okno albo odsłonięta firanka, to żeby zrobić to na pełną szerokość, zgasić światło i poczekać na przykład pół godziny, jeżeli mamy taką możliwość. I najczęściej taki nietoperz, nawet jeżeli gdzieś zawiśnie albo zrobi z 10 okrążeń po pokoju, co zdarzyło się mi bliskiej osobie, to po tym czasie on znajdzie, czyli nauczy się naszego otoczenia, znajdzie przestrzeń, która będzie pusta i spróbuje tam polecieć, ponieważ nietoperze latają bardzo precyzyjnie. Został wykonywany nawet taki eksperyment naukowy, gdzie w pomieszczeniu rozmieszczono drobniutkie sznurki. Miały 1,5 mm średnicy, jeżeli dobrze pamiętam. Zagęszczano ich ilość w pomieszczeniu do takiej odległości 30-40 cm, każdy jeden obok drugiego. I takie sznureczki, które miały bardzo niewielką grubość i były bardzo regularnie rozmieszczone w pomieszczeniu, nie powodowały żadnego uszczerbku na poruszaniu się nietoperza, który nigdy się w nie nie zaplątał. Co oznacza, że one nie tylko doskonale rozumieją, jak jest skonstruowana przestrzeń wokół nich, ale także potrafią omijać przeszkody w sposób fenomenalny. Wracając do pytania, co można zrobić więcej? No bo zdarzy się, że na przykład młody nietoperz, który niedawno się usamodzielnił, nie wie jeszcze, że istnieje zjawisko okna czy pomieszczeń, do których można wlecieć i wylecieć w taki sposób, jak my je użytkujemy, czyli mają na różnym poziomie dostosowanym do naszego sposobu poruszania okna czy drzwi. Jeżeli to otworzenie okna nie da rezultatu, a on na przykład zawiśnie sobie na lampie albo na jakiejś kotarze, to nie będzie faktycznie chciało odlecieć, to mamy dwie możliwości. Pierwsza, taka najbardziej klasyczna, zostawienie otwartego okna i jeżeli to nie jest pomieszczenie użytkowe, w którym będziemy spali, co nie jest ogólnie jakimś zagrożeniem, ale często psychicznie mamy z tym kłopot, możemy go zostawić. Natomiast jeżeli chcemy się nim zaopiekować, ewentualnie on w tym miejscu jest już dłużej, to po pierwsze, nie dotykamy zwierząt dziko żyjących, zwłaszcza ssaków, nigdy gołą ręką. Najlepiej w rękawiczce, jeżeli musimy to zrobić ręcznie, i to takiej skórzanej.
Najlepiej skórzanej.
Tak jest, to takiej, której potencjalnie nie można przegryźć, żeby potencjalnie odsunąć od siebie możliwość zarażenia się potencjalną wścieklizną, co jest rzadkie, ale możliwe.
I o tym będziemy dziś podczas tej audycji oczywiście mówić.
Natomiast lepszym rozwiązaniem jest podsunięcie blisko, tylko powolutku, do takiego nietoperza, jeżeli już jest w spoczynku, czy jest zawinięty swoimi skrzydełkami, a jeżeli jest pobudzony, to zdecydowanym ruchem, ale nie gwałtownym, pudełka o wielkości dużego pudełka po herbacie, podsunięcie kartki i zamknięcie go, zrobienie dwóch, trzech otworków, zaklejenie taśmą i wystawienie na parapet, otwarcie tego pudełeczka i pozostawienie otwartym. Mhm. Tak, żeby nietoperz w cudzysłowie mógł sobie skoczyć w przestrzeń. I to jest najlepsze rozwiązanie. Jeżeli natomiast ten nietoperz, bo to też się zdarza, na przykład jest osłabiony, chory, ale najczęściej osłabiony, na przykład właśnie tym, że nie jadł, to on nie będzie wtedy chętny do latania. Mhm. Będzie próbował oszczędzać energię, po prostu będzie słaby. Wtedy on zostawiony nie odleci. Jeżeli to się będzie przedłużać, trzeba dać znać albo do nas na Wydział Biologii. W internecie można znaleźć bardzo łatwo numer telefonu do naszego sekretariatu. Postaramy się pomóc w takiej sytuacji. Bądź do Towarzystwa Nietoperzy z Przemyśla, do kolegów, którzy również takimi nietoperzami się zajmują. A powiem Państwu, że opieka nad nietoperzem, zwłaszcza takim młodszym, czy takim niedożywionym, nie jest aż tak prosta.
No tak, to nie jest aż tak proste, ale tutaj na pewno Pani Hanna jeszcze podpowie, gdzie zwrócić się o pomoc w momencie, no, kiedy nie będziemy mogli sobie poradzić właśnie z nietoperzem, który wleciał do naszego mieszkania i nie będzie chciał z parapetu, z pudełeczka odlecieć. Kilka takich instytucji, ośrodków jest w Polsce.
W skali ogólnopolskiej też bym podpowiedziała, że istnieje taki numer całodobowy, czynny Stowarzyszenia Salamandra. Może Państwo kojarzą przewodniczącego obecnie Państwowej Rady Ochrony Przyrody Andrzeja Kepela. I tutaj też bym polecała w sytuacji, kiedy inne telefony nie działają, to zwrócenie się o pomoc pod numer telefonu wskazany na stronie Salamandry.
No właśnie, drodzy Państwo, a więc zapamiętujemy takie poradniki dotyczące zwierzaków tylko w audycji Na Cztery Łapy. Pani mecenas, wiele osób zgłasza, że nietoperze pojawiły się na ich poddaszu lub za elewacją. I teraz pytanie, czy można legalnie, w sposób bezpieczny je przenieść? O tym już trochę mówiliśmy, ale to czas na rozwinięcie tej sprawy.
Zaczęłabym tylko od przypomnienia, że jak najbardziej w stosunku do zwierząt objętych ochroną ścisłą obowiązują pewne zakazy, to w pewnych sytuacjach Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, w pewnych sytuacjach Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska może wydać zezwolenie na podjęcie czynności, na wykonanie czynności podlegających zakazom. Jednak tutaj przypominam, na podjęcie tych czynności podlegających zakazom trzeba wykazać w przypadku wniosku o uzyskanie takiego zezwolenia, trzeba wykazać te przesłanki, które są obowiązkowe, żeby je spełnić, czyli przede wszystkim brak rozwiązań alternatywnych, brak szkodliwości dla zachowania we właściwym stanie populacji, ale także, tutaj jeszcze nie dokończyłam poprzednio, są inne przesłanki, takie jak na przykład jeśli to zezwolenie może być wydane, jeśli leży w interesie ochrony dziko występujących gatunków, ale także w przypadku gatunków objętych ochroną ścisłą, wynika to z konieczności wymogów tak zwanego nadrzędnego interesu publicznego, w tym wymogów w charakterze społecznym lub gospodarczym i związanych z korzystnymi skutkami. No ale to tutaj zasadniczo takie zezwolenie jest możliwe, żeby je wydać. Trzeba się zwrócić w takim razie z wnioskiem właśnie najczęściej, jeśli chodzi o odstępstwa od tych zakazów, o podejmowanie czynności podlegających zakazom, do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. W tym wniosku należy wskazać między innymi czynności, na które ma być wydane zezwolenie, liczbę osobników, których dotyczy wniosek, wskazanie sposobu i metod stosowanych urządzeń do chwytania, odławiania takich zwierząt, no i wskazanie podmiotu, który będzie chwytał takie zwierzęta, a następnie je przemieszczał. I tutaj tutaj po prostu najczęściej wskazuje się osoby, które są specjalistami w tej dziedzinie, zajmują się, czyli chiropterolodzy.
No tak.
W zezwoleniu Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wskazuje te wszystkie elementy, czyli ilość tych osobników, których dotyczy zezwolenie, podmiot, który będzie chwytał te zwierzęta, termin, w którym należy wykorzystać to zwolnienie. No i tak to zasadniczo są te przepisy. Natomiast przede wszystkim zwracałabym uwagę na ten brak rozwiązań alternatywnych. To jest podstawowa, nadrzędna przesłanka, która musi być spełniona, żeby takie zezwolenie uzyskać.
No tak, jak słyszymy, tych przepisów, tych elementów jest bardzo dużo, żeby przenieść właśnie nietoperze z elewacji czy z pobliża naszego bloku. Kiedy to powinniśmy zrobić, kiedy powinniśmy o tym pomyśleć, no bo to nie jest tak, że nietoperze są w 100% bezpieczne. Tutaj też musimy być sprawiedliwi.
Tak, natomiast ten problem jest nieco bardziej złożony, dlatego że faktycznie prawo jest dosyć szczegółowe w tym obszarze i ten proces, o którym pani wspomniała, praktycznie zajmuje troszkę czasu. To znaczy musi się wypowiedzieć specjalista, musi to miejsce zobaczyć również, jak duża jest ta kolonia, czy te organizmy jest gdzie przenieść te gatunki, czy to jest jeden gatunek, czy to jest kolonia mieszana, czy jest ich wiele. I na Podkarpaciu, zwłaszcza także w okolicach Rzeszowa. Mamy tutaj duże bogactwo i tym trzeba się pochwalić. Wiadomo, że zdarzy się jakaś społeczność, którym kolonia uprzykrza życie. Natomiast ja delikatnie zdryfuję z tego głównego pytania, dlatego że warto wspomnieć, że Podkarpacie jest regionem o szczególnym bogactwie nietoperzy i jest to pewien powód do dumy, dlatego że nasze środowisko, nawet miejskie, nie jest jeszcze do tego stopnia przekształcone, że te nietoperze nie mają się gdzie podziać, albo ich liczba drastycznie spada. Nie jest może najlepiej i zawsze mogło być lepiej, ale one dosyć silnie się synantropizowały, czyli występują obok nas i czy nam się to podoba, czy nie, one będą trwały w różnym sposobie. A trzeba pamiętać, że naprawdę ewolucja i nietoperze bardzo się starały, żeby dopasować się swoimi wymogami i możliwościami do tego, żeby współistnieć z nami. Więc warto o nie zadbać. Jeżeli mamy możliwość współistnieć z nimi, to jak najbardziej jest to pozytywne. Zmierzając do odpowiedzi na to pytanie, jak wygląda taka translokacja tej populacji, to gdy chiropterolog obejrzy takie miejsce, będzie wiedział, na jakim etapie okresu rozrodczego czy spoczynkowego taka populacja jest. Są to dwie różne części roku, czyli okres rozrodczy i usamodzielniania się wiosna-lato oraz okres godowo-migracyjny jesień-zima, także ze spoczynkiem. To są zupełnie inne obszary i inne wytyczne, jeżeli chodzi o możliwość przeniesienia populacji, czyli translokacji. Ogólnie czasem zdarza się, że regionalna dyrekcja, czyli RDOŚ, takie zalecenie wyda, natomiast faktycznie muszą być do tego bardzo konkretne przesłanki. Przekładając z języka biologiczno-prawniczego
na ludzki,
to śmiesznie brzmi, wygląda to w ten sposób, że jeżeli to będzie 2-3 nietoperze i one sobie upodobają jakieś miejsce i nie brudzą i nie uprzykrzają życia człowiekowi, to szansa na ich translokację nie jest duża. One sobie po prostu będą bytować, a jest bardzo duża szansa, że będą tam tylko przez jakiś czas. I w takiej sytuacji trudno o taką prerogatywę. A powiem jako ciekawostkę, że jeżeli ktoś ma dostęp do większej kolonii...
No właśnie, to na przykład około 100-200 osobników.
Tak jest. To jest ciekawostka i to powiem tylko w obszarze ciekawostki, że odchody tych nietoperzy, które mogą się zbierać, można jesienią zebrać. Oczywiście za chwilę powiem, że trzeba się uzbroić i w rękawiczki, w maskę, bo jest oczywiście materiał biologiczny. To jest to jeden z najlepszych nawozów, dlatego że struktura biologiczno-chemiczna nawozów nietoperzy jest znana człowiekowi już od bardzo, bardzo wielu lat wstecz i jest to pierwszy bardzo aktywny nawóz biologiczny, który był używany przez ludy Ameryki Południowej w celu odtwarzania zubożonych gleb intensywnym rolnictwem. I mówimy tutaj o okresie dużo, dużo przed Kolumbem. To jest niesamowite, że do tego obszaru, czyli do tego obszaru wykorzystywania odchodów nietoperzy, ale także ptaków, można dopisać całkiem konkretną i długą, barwną historię człowieka, ponieważ na tle dostępu do odchodów ptaków i nietoperzy było kilka wojen, nawet pomiędzy państwami, ale o tym może kiedy indziej.
No właśnie, bo dobrze, mamy odchody nietoperzy i trzeba na nie uważać w momencie, kiedy na osiedlach są dzieci, które biorą do ręki różnego rodzaju rzeczy.
Tak, i tutaj znowu powiem tylko o kilku najważniejszych kwestiach, dlatego że sytuacja jest złożona. Bardzo często nietoperze bytują w miejscach również, gdzie pojawiają się gryzonie. Mhm. I to ze względu na tą mieszankę odchodów, którą możemy dostać, tak używając takiego popularnego słownictwa, te odchody gryzoni i nietoperzy są dość podobne dla zwykłego człowieka. Natomiast na Podkarpaciu gryzonie przenoszą hantawirusy, rodzaj wirusów, które są stosunkowo niebezpieczne dla człowieka. I trzeba wiedzieć, że oczywiście mówimy o wyższych koncentracjach, czyli o dużej ilości tych odchodów, ale te wirusy, te hantawirusy, no, powodują poważne kłopoty, mogą powodować poważne kłopoty zdrowotne, które na Podkarpaciu są częstsze niż w innych częściach kraju. To znaczy na Podkarpaciu jest ich więcej, na Lubelszczyźnie także, na Opolszczyźnie i na Śląsku tak, ale stosunkowo dużo tych kłopotów zdrowotnych powodowanych hantawirusami odnotowano na Podkarpaciu. I głównym wektorem są gryzonie, które to na strychach bytują razem z nietoperzami, a zmieszane odchody stosunkowo łatwo pomylić. Natomiast samo pozbieranie tego typu odchodów nie jest problematyczne, jeżeli będziemy pamiętać, że jest to materiał biologiczny i ten materiał będzie zebrany na przykład w rękawiczkach do worka foliowego i w masce, takiej typowej masce, którą używaliśmy na przykład w okresie COVID-u.
Za moment oddamy głos pani mecenas, natomiast panie profesorze, jeszcze krótko o wściekliźnie musimy opowiedzieć.
Tak, warto pamiętać, że podobnie jak w przypadku naszych milusińskich czworonogów, czyli kotów i psów, zasady są te same, a więc z kontaktu na przykład z odchodami nie możemy się zarazić, ani nasi milusińscy również. Natomiast kontakt z śliną zwierzęcia, które jest chore na różnym etapie tej choroby, już jak najbardziej takie zagrożenie daje, nie tylko dla nas, ale również dla naszych kotów i psów. I to dlatego, jeżeli mamy bezpośredni kontakt z nietoperzami, to trzeba na to po prostu uważać dokładnie tak samo, jak na jeża czy wiewiórkę.
Tak samo jak na jeża i wiewiórkę, drodzy państwo, więc zapamiętujemy te wskazówki.
Tutaj, tu warto podkreślić, że tu nie chodzi o tworzenie w ogóle jakiejś społecznej fobii. Z tymi wszystkimi zwierzętami współistniejemy, tak samo jak z kotem i psem.
Dokładnie.
I na przykład psa szczepimy, a jeżeli ugryzie nas nieznajomy, nieznany nam pies, to obserwujemy albo ewentualnie udajemy się do lekarza.
Wszystko sprawdzamy. Pani mecenas.
Ja bym jeszcze tutaj uzupełniła do wypowiedzi pana profesora a propos tej pożyteczności nietoperzy, bo z tego co się orientuję, no może pan profesor też rozszerzy. Nietoperze pełnią też takie tak zwane popularnie ostatnie słowo usługi ekosystemowe. Są po prostu pożyteczne dla środowiska, ale także dla zwierząt, bo z tego co wiem, to wszystkie gatunki nietoperzy występujące w Polsce są owadożerne i
tak
tutaj pełnią dość bardzo fajną funkcję, jeśli chodzi o usuwanie typowej uciążliwości dla ludzi
komarowej,
latem, czyli zjadają komary, myszki, muchy, no oczywiście ćmy, chrząszcze, ale także zjadają takie owady, które są szkodnikami upraw leśnych między innymi. Tutaj z tego co wiem, to leśnicy na przykład wywieszają w lasach skrzynki dla nietoperzy, żeby właśnie je przyciągnąć. Z tego co wiem, jeden nietoperz potrafi w ciągu jednej nocy zjeść równowartość 1/3 masy swojego ciała do kilku tysięcy owadów, już można to przełożyć na dużą kolonię, więc jest to na pewno bardzo ciekawa zaleta obecności takich ssaków, bo też chciałam tutaj też wspomnieć, że ta ochrona nietoperzy, która jest przewidziana w prawie, też jest pewnością uzasadniona nie tylko zagrożeniami dla tego gatunku, tą wrażliwością, o której pan wspominał profesor, ale być może także i z pewnością warto o tym pamiętać, że to jest jedyny ssak chyba na świecie, może pan profesor mnie poprawi, który potrafi latać. I to nie takim lotem szybowym, tylko rzeczywiście potrafi latać, a ta jego umiejętność jest dość specyficzna, bardzo wyszukana w porównaniu z ptakami.
Tych ciekawostek, nie tylko o locie, o tym jak używają echolokacji, to na przykład, że w tym momencie, kiedy ten dźwięk bardzo krótko, kilka milisekund wysyłają od siebie, wtedy są całkowicie głuche. Nie słyszą, ponieważ natężenie tego dźwięku, które emitują w tych bardzo wysokich częstotliwościach, ma bardzo duże natężenie i mogłyby sobie uszkodzić słuch. Więc na moment kostki słuchowe się u nietoperzy rozsuwają i przez ten krótki moment nic nie słyszą, kiedy coś mówią. Co więcej, one się podsłuchują. Czyli jeżeli mamy dwa gatunki, które tak jak pies i kot występują obok siebie, to nietoperze podsłuchują głosy echolokacyjne jeden drugiego, a rozpoznają te głosy echolokacyjne nie tylko co do gatunku, ale także co do aktywności. To znaczy inaczej wygląda dźwięk echolokacyjny nietoperza, kiedy on po prostu sobie lata i używa tego dźwięku, żeby się zlokalizować, gdzie są przeszkody, a inaczej kiedy poluje. I ilość takiego, no jest chyba tylko angielskie słowo, feeding buzz, czyli taki specyficzny głos, który pojawia się, żeby precyzyjnie zlokalizować ofiarę, to ilość tych specyficznych dźwięków jest charakterystyczna dla ilości skutecznych albo nieskutecznych polowań. I automatycznie, nie licząc tego, pewnie nie mając nawet tego świadomości, nietoperze podsłuchują, ile jest tych dźwięków u swojego kolegi z tego samego gatunku i u innych i próbują polecieć tam, gdzie jest ich więcej. A więc one tworzą taką sieć organizmów, które polują i wiedzą, gdzie tych owadów jest więcej w danej chwili, a gdzie za chwilę będzie ich więcej.
Ta sieć... Niesamowite.
Ciekawostek o nietoperzach jest dużo.
No ale... właśnie, ale wiedzy chyba mało jednak.
Tak, właśnie do tego zmierzam, że często nawet studentom mówię o tym, że jeżeli chcielibyśmy wejść głębiej w biologię czy ekologię nietoperzy, to łatwiej jest człowiekowi wylądować na Księżycu, na przykład ponownie, niż dowiedzieć się czegoś o nietoperzach.
I skąd się dobierze?
Tak, w dłuższej perspektywie. Dlaczego niektóre migrują, a inne, które biologicznie i morfologicznie są prawie identyczne, nie robią tego. 4 stopnie dla jednego gatunku więcej. To już zdecydowanie za dużo, a inny doskonale sobie w tych warunkach radzi.
Czy to głębiny oceanu dla nauki?
Ciekawa metafora i chyba bym się z nią zgodził.
Pani mecenas, jak zwiększać świadomość prawną wśród administratorów budynków i wspólnot mieszkaniowych? Audycja na cztery łapy jest oczywiście pierwszym krokiem, ale co dalej?
Tak, rzeczywiście warto pomyśleć o tym tutaj w ramach stowarzyszenia. Być może także taki projekt gdzieś powstanie. Na ten moment realizujemy projekt powiększania edukacji wśród policji i prokuratury. Realizujemy szkolenia właśnie z ochrony zwierząt dzikich. Mam nadzieję, że tutaj to nasze doświadczenie i wiedza pozwolą także wejść z tym projektem także do innych organów, instytucji odpowiedzialnych za ochronę dzikich zwierząt, w szczególności tych, które przebywają gdzieś blisko nas, a paradoksalnie w ogóle ich nie widzimy, tak jak między innymi nietoperze i ptaki. Nawet nie jesteśmy w stanie w większości nas spędzić całe życie, nie mając świadomości, że w naszym budynku gnieżdżą się ptaki i znajdują schronienie nietoperze. Więc ten brak wiedzy, ale także niestety w stosunku do nietoperzy to negatywne nastawienie jest takim jednym z większych zagrożeń w stosunku do populacji tego niesamowitego rzędu zwierząt. Więc warto z tym walczyć i tą świadomość o tej ochronie prawnej, ale także w znaczeniu ekologicznym, tu rola naukowców ogromna w tym obszarze. Tutaj bym widziała tę rolę także naukowców. Czyli tą świadomość o ochronie prawnej to nasza odpowiedzialność, a tutaj to znaczenie ekologiczne nietoperzy dla środowiska, dla ludzi także, to warto by było, żeby naukowcy też dołączyli do popularyzacji tej wiedzy
na ten temat.
Czy
zgadza się pan, panie
ale
profesorze?
Nie tylko jedną ręką.
Tak, nie tylko studentów, ale to pod strzechy.
Nie tylko jedną ręką, ale także dwoma. Natomiast chciałbym powiedzieć, że jest sporo do zrobienia i żeby nie być gołosłowym, spróbuję coś zaproponować. Mamy na przykład wiele ciekawych inicjatyw, albo w obszarze ochrony środowiska, różnych projektów, albo w obszarze na przykład budżetu obywatelskiego, na przykład w Rzeszowie. I jeżeli ktoś chciałby rozpocząć projekt na przykład popularyzacji występowania nietoperzy, czyli podnoszenia świadomości, że żyjemy razem z nimi, to jestem ja, czy pracownicy Wydziału Biologii, gotowi do konsultacji w celu na przykład stworzenia w 2-3 jakichś tam miejscach, których lokalizacji możemy podpowiedzieć, żeby można było umieścić detektor, taki, którego działanie każdy, na przykład rzeszowiak, mógłby sobie na telefonie obejrzeć, co się dzieje, co zostało wykryte, ponieważ mało pewnie osób wie, że współczesna biologia, zwłaszcza taka związana z nietoperzami, taka chiropterologiczna, to ciekawe działanie, które jest bardzo mocno techniczne. Łączy ze sobą bardzo wiele dziedzin, troszkę zaawansowanej matematyki, trochę algorytmiki i mnóstwo informatyki, dlatego że te narzędzia bazują oczywiście na pryncypiach podstawowej fizyki. Mamy dźwięk, mamy falę, którą możemy odpowiednim detektorem zarejestrować, ale bardzo często w tej chwili wykorzystujemy, teraz w XXI wieku, sztuczną inteligencję do oznaczania tych gatunków. Mamy całkiem spore bazy danych z całego świata, także z Europy i na podstawie tych baz danych, które są oznaczone ze względu na wielokrotne i wieloletnie badania typowych chiropterologów, możemy oznaczyć większość do gatunku przylatujące w okolicy nietoperza. Jeżeli taki detektor byłby gdzieś zamocowany, na przykład właśnie w okolicy tego obszaru, o którym dzisiaj mówiliśmy, tak w okolicach WSK i na przykład naszego zbiornika na Wisłoku albo naszego rezerwatu Lisia Góra, to możemy dowiedzieć się, co tam przelatuje, ale nie pod kątem takim czysto naukowym, dlaczego, co, ale także kiedy. Możemy dzieciakom pokazać, że o określonych godzinach te nietoperze są bardziej aktywne, a o określonych godzinach mniej.
Wiedzy o nietoperzach jest mało, ciekawostek dużo, więc o tym wszystkim trzeba będzie po prostu porozmawiać w audycji Na Cztery Łapy w przyszłości. I tak na koniec już do Państwa mam takie jedno pytanie i proszę o krótką odpowiedź po dwa zdania. Co my, mieszkańcy miast, wsi, możemy zrobić, by pomóc nietoperzom, niekoniecznie tylko wtedy, gdy już zamieszkają po sąsiedzku?
Przede wszystkim nie bać się ich i starać się zrozumieć ich potrzeby. Jeżeli mamy dostęp do strychu, na którym widać odchody, które można porównać prostym zdjęciem z tym, co można znaleźć w internecie, a na stonach Salamandry, na stonach Gacka i wielu innych stowarzyszeń kształt i wygląd odchodów nietoperzy można sobie zaobserwować, to takie miejsca warto zabezpieczyć, na przykład folią, żeby łatwiej było się sprzątać i nie zamykać okna, czy tego miejsca, w którym one wlatują i wylatują, nie zabezpieczać go na stałe w tym okresie, kiedy tego wejścia będą używać. Natomiast spokojnie można je zamknąć w zimie. To jest ważna informacja. Kolejna rzecz to nie panikować, ponieważ bardzo często nietoperz ze względu na jakieś nasze takie wewnętrzne albo dziecinne przekonania, na przykład ja słyszałem to od dorosłych ludzi, że potrafi się wplątać we włosy. To jest niemożliwe. Próbowałem to o tym delikatnie powiedzieć w tej części, kiedy mówiłem o ich bardzo precyzyjnym i subtelnym locie. Natomiast jest to oczywiście niemożliwe i jest to przesąd. Nietoperze coraz częściej pojawiają się w otoczeniu człowieka. To znaczy ten proces przesuwania się ich obecności w naszym kierunku postępuje. To znaczy przez wiele lat coraz częściej gatunki, nawet które były leśne, czy typowo leśne, coraz częściej pojawiały się na przykład w naszych parkach albo w takich kompleksach pałacowo-parkowych i to jest trend. A więc trzeba spodziewać się, że na przestrzeni kolejnych lat również ten będzie występował.
Musimy się z nimi polubić.
Tak jest.
Pani mecenas.
Ja z mojej strony tylko właśnie kontynuując, ta obecność nietoperzy w miastach też świadczyć może o tym, że nietoperze, mówi się o nietoperzach, że to są takie bioindykatory, wskaźniki stanu środowiska, czyli można też wywnioskować, że tam, gdzie się pojawiają nietoperze, jest niski stosunkowo poziom zanieczyszczeń, zwłaszcza pestycydów bardzo szkodliwych dla wszystkich gatunków żywych. Więc podsumowując też, pamiętajmy o tym, że nietoperze to nasi ciśni sprzymierzeńcy, takie naturalne pestycydy, niezbędne do sprawnego funkcjonowania całego ekosystemu, bo też w tym łańcuchu troficznym pełnią istotną rolę, nie tylko jako likwidujące owady, ale same też są pokarmem dla innych zwierząt, na przykład psów. Pamiętajmy o tym, przede wszystkim moje takie przesłanie dla mieszkańców, dla wszystkich osób, które usłyszą ten podcast, żeby się zainteresować tym gatunkiem, dowiedzieć się czegoś więcej i rzeczywiście domagać się od władz lokalnych, żeby tę wiedzę na temat nietoperzy popularyzowały i przybliżały i przede wszystkim oczarowywały te strachy i przesądy na temat tego niesamowitego, bardzo ciekawego, a i bardzo wrażliwego gatunku, którego warto chronić.
Panie profesorze, tak myślę teraz po tych wypowiedziach, że w kolejnych audycjach Na Cztery Łapy, kiedy spotkamy się i będziemy rozmawiać o nietoperzach, obalimy kilka mitów.
Nie tak będzie. Nie będzie to trochę się na cztery łapy, tylko także trochę na jakieś skrzydła.
No właśnie. Delikatnie zmienimy na potrzeby jednej audycji tytuł. Hanna Cichocka ze Stowarzyszenia Prawnicy na Rzecz Zwierząt i profesor Konrad Leniowski, biolog z Uniwersytetu Rzeszowskiego, byli gośćmi audycji na cztery łapy. Bardzo dziękuję za tę ciekawą i ważną rozmowę. Mam nadzieję, że dzięki niej nasza wiedza o nietoperzach jest nieco bardziej obszerna.
Dziękuję bardzo. Do widzenia Państwu.
Zachęcam Państwa, by pozostać z Polskim Radiem Rzeszów, bo już za chwilę stały cykl w naszej audycji, czyli Podaruj Dom.